Zaczynamy nasze dzisiejsze głębokie zanurzenie. Tym razem przyglądamy się Chabrowi Bławatkowi, czyli Centaurea cyanus, no i jego krewniakom. Mamy tu obszerny raport naukowy, który zebrał co się dało, badania laboratoryjne, przedkliniczne, no i te ludowe zastosowania. Nasza misja na dziś – sprawdzić, co nauka, co ona tak naprawdę wie o tej roślinie, tej z intensywnie niebieskimi kwiatami, prawda? Od wieków stosowanej, zwłaszcza na oczy, oddzielimy fakty od mitów. Okej, rozpakujmy to. Może zacznijmy od tego najpopularniejszego, czyli haber na oczy. Chyba każdy to kojarzy.
Tak, tak, zdecydowanie. W medycynie ludowej to jest, no, sztandarowy przykład. Ale tu właśnie, wiesz, ten raport ujawnia coś, no, fundamentalnego i szczerze, trochę zaskakującego.
To znaczy?
No bo chodzi o to, że mimo tych setek lat tradycji nie ma ani jednego zarejestrowanego, opublikowanego badania klinicznego na ludziach, które by potwierdziło skuteczność bławatka albo jakiegokolwiek innego gatunku Centaurea.
Czekaj, czekaj. Żadnych badań klinicznych? Zero?
Zero. Przeszukano główne bazy danych, no typu clinicaltrials.gov. Nic. Dla chabrów brak wyników.
Naprawdę? Po tylu wiekach stosowania, chociażby w tych okładach na oczy, to jest, no, trochę szokujące. Co to w takim razie oznacza dla tych wszystkich tradycyjnych zastosowań?
No, oznacza to, że po prostu nie mamy solidnych dowodów medycznych na skuteczność u ludzi. Wszystkie te twierdzenia, no, one się opierają na badaniach przedklinicznych, czyli, wiesz, w laboratorium, in vitro, w szkle, albo na zwierzętach. No i na tradycji.
Czyli medycyna oparta na dowodach mówi stop.
Dokładnie. Z tego punktu widzenia to po prostu za mało. No, nie wystarczy.
Rozumiem. Brak tych twardych dowodów z badań klinicznych to, no, poważna luka. Ale wspomniałeś o badaniach przedklinicznych. Czy one coś wnoszą? Może tam coś jest? Jakiś potencjał?
Właśnie. I tu robi się naprawdę ciekawie. Badania przedkliniczne dla Centaurea cyanus, dla bławatka, pokazują kilka obiecujących kierunków. Po pierwsze, jest silne działanie przeciwzapalne.
Aha.
I to potwierdzone i w testach in vitro, na ludzkich komórkach skóry i na modelach zwierzęcych. Ekstrakty z chabra, no one naprawdę skutecznie redukowały stany zapalne. Na przykład obrzęki.
Czyli jest jakiś mechanizm?
Tak, okazało się, że potrafią hamować produkcję takich kluczowych cząsteczek zapalnych chemokin. One są ważne na przykład przy atopowym zapaleniu skóry. Potrafią też blokować enzymy jak COX-2. To są te same enzymy, na które działają popularne leki przeciwzapalne, wiesz, ibuprofen i tak dalej.
Okej, czyli to by mogło tłumaczyć przynajmniej częściowo to ludowe stosowanie na skórę, na oczy.
Dokładnie. Po drugie, potwierdzono też działanie antyoksydacyjne. Co w sumie nie dziwi, bo roślina ma sporo tych związków antocyjanów, flawonoidów, ale jest tu ciekawostka.
Jaka?
Jedno badanie in vitro sugeruje, że w bardzo niskich dawkach ten ekstrakt może działać prooksydacyjnie.
Prooksydacyjnie? To chyba niedobrze.
Niekoniecznie. To może być przykład hormezy. Takiego zjawiska, gdzie mała dawka stresora jakby pobudza mechanizmy obronne komórki. To pokazuje, że to działanie nie jest takie proste, wiesz, czarno-białe.
Rozumiem, złożona sprawa.
I jest jeszcze coś zupełnie nowego. Najnowsze badania sugerują, że ekstrakt z bławatka może chronić przed zanikiem mięśni, na przykład takim wywołanym przez sterydy, deksametazon.
Ochrona mięśni to już zupełnie inna historia. Jak?
Wygląda na to, że łagodzi stres oksydacyjny w mięśniach i wpływa na szlaki syntezy białek. I co jest fascynujące, naukowcy spekulują nawet o możliwym wpływie na receptory kannabinoidowe w mięśniach, a nawet o oddziaływaniu poprzez mikrobiom jelitowy.
Mikrobiom jelitowy, czyli nasze bakterie w jelitach, to naprawdę otwiera nowe perspektywy. Zupełnie nie kojarzy się z okładami na oczy.
Zdecydowanie.
A co z innymi gatunkami z rodzaju Centaurea? Bo jest ich sporo, prawda? Czy one też mają podobne właściwości?
Tu jest duża różnorodność. Inne gatunki Centaurea w badaniach, znowu przedklinicznych, pokazują na przykład działanie przeciwcukrzycowe, jakieś przeciwdrobnoustrojowe. Niektóre, jak Centaurea solstitialis, czyli ten żółty haber, wykazują nawet selektywną cytotoksyczność.
Co to znaczy?
To znaczy zdolność do niszczenia komórek nowotworowych w laboratorium, przy czym są mniej szkodliwe dla zdrowych komórek. To jest, no, obiecujące, ale trzeba być ostrożnym.
Dlaczego?
Bo na przykład olejek eteryczny z innego gatunku, Centaurea behen, okazał się toksyczny dla ludzkich komórek krwi in vitro. To pokazuje, że nie można wrzucać wszystkich chabrów do jednego worka. Każdy jest inny. I ważny jest też sposób przetwarzania. Suszenie, wiesz, liofilizacja kontra gorące powietrze, to daje różne wyniki, różną zawartość składników aktywnych.
Okej, czyli mamy potwierdzone w laboratorium działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne dla bławatka. To jakoś tam, powiedzmy, współgra z tradycyjnym użyciem na oczy czy skórę. A jak to się ma do innych ludowych zastosowań? Bo mówiono też o problemach trawiennych, działaniu moczopędnym.
No i tu właśnie widać wyraźną granicę. To działanie przeciwzapalne i obecność gorzkich substancji, no to może częściowo tłumaczyć użycie jako taki gorzki tonik trawienny. Ale dla wielu innych tradycyjnych wskazań,
na przykład
skurcze menstruacyjne, jakieś infekcje grzybicze, tu po prostu brakuje jakichkolwiek dowodów naukowych. Nawet tych z laboratorium, przedklinicznych. No i jak spojrzymy na inne gatunki, jak Centaurea benedicta, czyli drapacz lekarski, historycznie używany na dżumę czy wątrobę, no to widzimy, że każdy gatunek ma swoją specyfikę. Nie można uogólniać.
Więc co to wszystko oznacza? Jakbyśmy mieli to podsumować? Haber bławatek i jego krewniacy to rośliny, które owszem mają intrygujący potencjał. Wykazany w laboratorium, przeciwzapalny, antyoksydacyjny, nawet ten nowy wątek ochrony mięśni. I to częściowo jakoś tam rezonuje z tradycją. Ale
Ale brakuje tego absolutnie kluczowego elementu. Dowodów na skuteczność u ludzi, badań klinicznych.
Czyli poleganie tylko na tradycji.
Albo na obiecujących wynikach z próbówki czy na myszach. To za mało. Żeby rekomendować Habra jako, powiedzmy, lek, po prostu potrzebne są rygorystyczne badania kliniczne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Standardyzacja ekstraktów. Musimy wiedzieć, co dokładnie i w jakiej ilości podajemy. No i pamiętać o tym potencjalnym ryzyku, jak w przypadku tego Centaurea behen.
Dobrze, to na koniec może zostawmy naszych słuchaczy z taką myślą do zastanowienia. Skoro pojawiły się te nowe, zaskakujące tropy, ta ochrona mięśni, potencjalny związek z mikrobiomem jelitowym, czy możliwe jest, że takie głębsze zrozumienie interakcji Habra z naszym organizmem, z naszym wewnętrznym ekosystemem, odkryje zastosowania zdrowotne, o których medycyna ludowa nawet nie śniła?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Kto wie, co jeszcze kryje ta roślina?
Coś do przemyślenia. Dziękuję za tę rozmowę.